Witam, fantastyczna fantasmagieria. Ja nazywam się Damian Palucha-Kadachman i ze mną jest Bernard Trzymisie. Witaj, Bernardzie.
Witam, Damianie, na pierwszej i ostatniej w 2018 roku. O.
Tak, fantastyczna fantasmagieria. Tym różni się od tradycyjnej fantasmagierii, że nie rozmawiamy w niej o grach. Jest to bardziej taki poszerzony kącik kulturalny. I tytuł odcinka reaktywacja, bo no niemała, co najmniej po dwóch latach, być może nawet trzech, nagrywamy kolejny odcinek. Ostatni był o twoim ulubionym pisarzu science fiction, Robercie Heinleinie.
No rzeczywiście.
Trochę chyba, że się coś zmieniło. Teraz masz jakiś innych ulubionych.
Nic się nie zmieniło, ciągle jest ten sam mój ulubiony pisarz.
Tak, a wcześniej była opowieść o Marsie w fantastyce i to jest mój ulubiony odcinek nowożytny fantasmagierii, bo są jeszcze przecież te stare odcinki też bardzo dobre.
Są jeszcze starożytne odcinki fantasmagierii, to prawda.
Tak. I mieliśmy wielki plan, żeby zrobić o podwodnym science fiction.
No mieliśmy. Ja właśnie nie wiem, czemu byśmy tego nigdy nie zrobili.
Bo nigdy nie mogliśmy się zgadać, a ja też przyznam, że ja sobie zrobiłem bardzo dużo materiałów, przygotowałem. I okazało się, że po prostu nie dałem rady też przeczytać tych wszystkich książek.
Ja chyba nawet Sequesta obejrzałem w międzyczasie.
Znaczy, jak chcesz, to możemy zrobić, zanim przejdziemy w ogóle, albo możemy od newsów zacząć, wiesz, na przykład, co ostatnio jest ciekawego w fantastyce, co ostatnio się wydarzyło, bo ja jestem oczywiście zakochany w grach planszowych, karcianych.
No jak, czas wiesz, mi nie pozwala, jak pewnie wiesz, ja też od wielu lat.
Tak, tak. Tylko ostatnio przerzuciłeś się na gry fabularne.
Znaczy, wiesz, to nie to, że się przerzuciłem na gry fabularne, że gry fabularne zawsze były na top mojej liście. Teraz po prostu zdarzyło się tak, że mam z kim grać. Mhm. Natomiast wiesz, no z planszówki...
No tak, i dlatego właśnie wolisz grać w gry fabularne i te piątkowe wieczory zamieniły się w Warhammer Fantasy Roleplay.
A wiesz co, na przykład w tym tygodniu, to właśnie mija, albo ten, co się minął, zaraz na to spojrzysz, graliśmy w Call of Cthulhu, w siódmą edycję.
Ale też
RPG. Ale który ja osobiście tutaj już truly prowadził.
Mhm. A czy w ogóle śledziłeś to polskie wydanie?
Nie, bo rozbawiło mnie to generalnie. Trochę śledziłem, trochę mi to rozbawiło.
To jest chyba największy sukces polskiego Kickstartera, tak?
Tak się okazuje. Nie są dla mnie zupełnie zrozumiałe.
No, że jest tyle, tysięcy fanów.
Którzy są z jednej strony fanami RPG, a z drugiej strony nie don't speak English. Mhm. Nie bardzo sobie wyobrażam, można być fanem RPG i nie być w stanie sobie poradzić po angielsku. Nie, to może ja jestem dziwny, ale wiesz,
nie,
ja
ty nie jesteś dziwny, właśnie, ty jesteś ponadprzeciętny.
Ja w RPG-ach siedzę od tylu lat i wiesz, w Polsce to, co wychodziło, to był zawsze tak minimalny promil, może być minimalny promil, rzeczy...
Promil promila.
Promil promila, o właśnie. Rzeczy, że się tak wyrażę, materiałów, modułów, systemów, settingów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że jeśli bez znajomości angielskiego, to byłeś tak ograniczony po swoim. I to było 20 lat temu, patrząc teraz na rynek.
Tak, ale chodzi o to, że teraz postanowiono to wszystko zebrać, wydać to w języku polskim, zrobić to w bardzo profesjonalny sposób, więc generalnie ja nie widzę tutaj minusów tej akcji. Cieszę się, że się udało.
Ja się też cieszę, że się udało. Ja po prostu trochę jestem zdziwiony, że się udało.
No tak, taki przyjemnie zaskoczony jesteś.
Tak. Znaczy, jestem zdziwiony po prostu, że...
Tak, że okazało się, że po prostu była taka potrzeba w narodzie polskiej wersji
Cthulhu. Dokładnie tak, że polska wersja zewu Cthulhu nagle okazała się być niemalże ważniejsza niż walka z rakiem.
Co następne na przykład? Tak, co następne? Polska edycja Warhammera?
No, czwartej edycji na przykład. No,
bo ja nie wiem, bo ja nie siedzę na przykład, ja już dawno się oderwałem od papierowych RPG, więc nie wiem, jak to wygląda nasza scena, bo jeśli chodzi o gry planszowe, to w Polsce są bardzo popularne i polskie edycje gier wychodzą.
Z opóźnieniem często, ale wychodzą, tak, to prawda.
Tak. No ale tyle o Cthulhu, ale a propos gier kanciarnych planszowych, moja ulubiona, znaczy jedna z moich ulubionych silników, można powiedzieć, takich mechanik, czyli Legendary Encounters. Nie wiem, czy wiesz, Gibernardzie, ale pojawiła się nowa edycja. Nie wiem, czy zgadniesz, możesz, albo wygooglałeś sobie coś. W każdym razie, to jest, tym razem tematem jest Archiwum X.
O proszę, ja się przyznam bez bicia, że ja się trochę poddałem na Legendary Encounters Firefly. Bo było tak brzydkie, za przeproszeniem, że po prostu odrzuciło mnie to. I powiem szczerze, że tam też troszeczkę przestałem śledzić.
No bo Firefly było jedną z ostatnich. Wiem, że
Tak.
wyszła też Big Trouble in Little China, prawda?
A rzeczywiście,
Draka
to się
wszystkiej dzielnicy.
wspominałeś. Tak.
Ale ona była ciekawa. Film jest świetny, to jest akurat z takich kultowych filmów, więc no, nie dziwne, że akurat wybrali ten temat. Tylko ja nie grałem w tę wariację i ona chyba bardziej przypominała Legendary, ten Marvel, nie? To bardziej była bliska temu pierwowzorowi gier. Ja najbardziej oczywiście lubię Aliena, tam jest, to jest na wszystko, jest świetnie zbalansowane, bardzo fajnie są tematy filmów
No, panie, na się
podjęte.
dobrze gra, to
Tak.
nie powiem.
Predator jest dosyć ciekawy i sam fakt, że można właśnie Predatora też łączyć z Alienem, to taką dodatkową wariację daje. Ale Archiwum X, przyznam, że dawno nie śledziłem i akurat przypadkiem wszedłem na to, żeby zobaczyć, czy coś nowego się pojawia i nagle tak, jest. I karty wyglądają bardzo dobrze. Jest ta charakterystyczna czcionka tej maszyny do pisania. No, karty są troszeczkę podobne, chociaż nie identyczne, ale znaczy tak troszeczkę w sensie jak ta karcianka kolekcjonerska z lat 90. Ale oczywiście
A.
to są po prostu pewne motywy, które no, są charakterystyczne dla samego serialu, czyli jak na przykład wyglądają teczki, akta, no nie, opisy i tak dalej. Naprawdę wizualnie. Między Firefly, taki wiesz, jak grałeś Firefly i tam było tak to nierówne. Mi się wydawało, że po prostu, jeśli chodzi o Firefly, oni chyba mieli tą licencję na bardzo krótko, albo ona im się kończyła i oni musieli szybko coś przygotować. I zatrudnili wiele artystów do przygotowania kart. Niestety jedne karty wyglądają, jakby to dzieci kredkami rysowały, a inne znowu karty Firefly są świetnie przygotowane. I jest tak to nierówne, tak to wybija troszeczkę z gry, wiesz, kiedy trzymasz w ręce te karty, one są takie brzydkie, że no po prostu. Grałem kilka razy i gra jakby leży w pudełku. A Archiwum X wygląda świetnie. Zresztą, a propos Firefly, to jakaś chyba taka w ogóle gra nowa wyszła, tylko nie do końca pamiętam tytułu, ale chyba Adventures Firefly, nie, zaraz zobaczę. Adventures Brigands.
Brigands and
Tak.
Broncos. Tak. Pamiętam, że czytałem o tym na BGG tuż chyba jeszcze przed premierą, a potem zacząłem żyć życiem i nie miałem czasu do tego wrócić.
No, znaczy, wiesz, każdy fan Firefly, to prawda, nie może przejść obojętnie wokół każdej nowości i to, że po prostu serial, no niestety został skasowany nie wiem, po 10 odcinkach i nadal żyje, to jest bardzo ciekawe i że cały czas coś do niego dokładają. Czy jedną grę, w którą ja grałem, jeśli chodzi o Firefly, czy gry karcianej, to była gra planszowa. My nawet chyba żeśmy raz grali, nie?
Którą też posiadam, nawet do której wydrukowałem statki
Tak,
kosmiczne.
o.
Wszystkie poza Firefly w wersji plastikowej.
No właśnie, no to nie, no to musi fenomenalnie wyglądać. Dlatego, że to jest gra, która. Ona w samej podstawce była ciekawa, ale tam było mało interakcji między graczami, ale kolejne dodatki już wprowadzają właśnie i piratów, i jest więcej tych statków Reaperów. I pojawiają się dodatkowe systemy, kolejne postacie, więc to jest bardzo ciekawa gra planszowa. Mi się wydaje, że ona jest idealna dla kogoś, kto szuka gry do wprowadzenia, dla wprowadzenia kogoś, kto jest, kto grał wcześniej gry planszowe typu Eurobiznes, typu
Tak, tak,
Monopoly,
tak, tak,
ale
tak.
chciałby zacząć grać w gry poważniejsze, z takim większym, z większym takim naciskiem na oprawę, na chciałby się powiedzieć fabułę. Unikam tego słowa, tego flafu, no nie, prawda, który ja bardzo lubię na przykład, bo czasami są gry, które mają taką dosyć cienką mechanikę, albo ta mechanika jest dosyć prosta, ale mają niesamowitą atmosferę, są niesamowicie opisane, obudowane tym wszystkim i to jest to. No ale to była jedna rzecz, no nie wiem, w ogóle jeśli chodzi o gry planszowe, to coś ostatnio ci się pojawiło na twoim horyzoncie, nie wiem, co by cię zainteresowało, Kickstartery.
W końcu dopłynął do mnie, doleciał do mnie ten
Siódmy
Siódmy
kontynent.
kontynent.
Tak.
To jest, wiesz, na Kickstarterze mam kilka projektów, na które czekam. Czekam na Salomona Kane'a, czekam na Batmana, aż przyjedzie, i coś się nazywa Call to the Adventure, Name of the Wind.
To ostatnie, co to jest? Kodowne?
Call to the Adventure.
Ale to jest taka przygodowa gra, czy jakiś, czy fantasy, czy...
To jest karcianka,
Aha.
taka, która mi się bardzo podobała.
Dobrze, a ja czekam, aż się skończy problem prawny na temat Elite Dangerous Battle Cards. No bo tam
sobie
niestety
na to
już
czekam,
chyba,
bo to...
niedługo to chyba pół roku minie, odkąd Kickstarter zawiesił zbiórkę ze względu na naroszczenia trzeciej Sony do praw autorskich. To jest ciekawe, bo David Braden ma prawa autorskie do Elite Dangerous, wydał Elite Dangerous, ale David Braden i Ian Bell stworzyli Elite i mi się wydaje, że właśnie tam problem licencyjny nigdy nie został tak chyba do końca rozwiązany i już kiedyś twórcy tej karcianki mieli problem, kiedy wydawali w ogóle system RPG oparty w świecie Elite Dangerous, ale udało się to rozwiązać. Teraz to dużo, dużo dłużej trwa i no, mam nadzieję, że się to uda zakończyć, no bo jak zwykle czekam na kolejną karciankę. No ale a propos, Bernardzie, a propos karcianek, to nie wiem, czy widziałeś albo słyszałeś o takiej grze Apokryfa.
Wiesz co, słyszałem. Nawet kiedyś ją miałem na radarze, żeby ją kupić. Ale tak jak wiesz, na wszystkiego nie mogę. Nie?
To jest jedna z tych gier, które oczywiście to się po fakcie dowiedziałem, bo to był taki zupełnie przypadkowy zakup z mojej strony, że to była gra, która chyba swoją premierę na Kickstarterze, znaczy ona była, zbiórka to była chyba ze 3 lata temu, ta zbiórka, czy nawet
no,
jeszcze.
No i ona się jakoś wydali chyba w 2017, czy
tak, dopiero
czy jakoś
po
tak,
bardzo
nie?
długim okresie właśnie twórczym. Słyszałem nawet, że ta gra nawet zaczęła być tworzona przed Pathfinderem.
No ona mechanika jest Pathfinder, tak? Co pamiętam, tak?
Tak, słyszałem, że nawet, że wręcz identyczną, nie? Ale oczywiście tam jest wiele dodatkowych rzeczy. Ja do tej pory tylko posegregowałem karty, obejrzałem je. Jest świetny klimat, bo ta Apokryfa jest w klimacie no, takim dosyć popularnym, prawda? Czyli tych wszystkich takich seriali właśnie typu Supernatural, typu nawet Archive Mix, wiesz, tej niesamowitości, tego pogranicza światów, no nie? Bo masz tych świętych, którymi gra gracz, którzy mają tą możliwość nie wiem, postrzegania tego paranormalnego świata, tak? I widzą te demony, potwory i tak dalej, to jest bardzo ciekawe, nie? I ten setting mi się strasznie podoba, bo on jest tego sezonu współcześnie. Więc oczywiście no, wszyscy...
Nie, ja bardzo lubię takie.
Tak, ja mi wystarczyło tylko kilka chwil spojrzenia, wiesz, na okładkę i później, wiesz, taki szybki Google i wiedziałem, że to jest coś bardzo ciekawego.
Zdaje się, że nawet z tego, co pamiętam, jak czytałem recenzję, to mieli wypuścić, czy już wypuścili nawet jakąś tam apkę.
Taki companion app, on jest bardzo ciekawy, bo on wprowadza, znaczy on daje dwie rzeczy. Tam jest coś takiego, że sama aplikacja dodaje modyfikacje, znaczy na przykład drobny element zmienia, na przykład nie wiem, że dzisiaj, i to jest podobno dopasowane na przykład do albo do wydarzeń, albo do jakiegoś święta, które się odbywa, że po prostu dzisiaj wszystkie karty albo takie i takie robią coś takiego, albo zaczynasz grę, ale masz na przykład tego mniej, albo tego więcej, albo podczas rozgrywki wykorzystujemy tą zasadę, a nie tą, która jest na karcie. I to jest bardzo ciekawe, bo to daje taki element dodatkowy gry, nie? Że nie wszystko jesteś w stanie
zaplanować. Dodatkowej losowości.
Tak, ale to jest tylko drobna rzecz. Reszta to jest taki bardzo taki kompendium gry, bo masz wszystkie karty skanowane, wszystkie zdjęcia, możesz sobie obejrzeć, instrukcja jest i tak dalej. Tylko właśnie no, już kilka opinii przeczytałem, że po prostu instrukcja, która dodawana do gry, chociaż jest bardzo ładna, no jest absolutnie nieczytelna. Nie wiem, czy pobije nieczytelność instrukcji do gry planszowej Labirynt Śmierci, która po przeczytaniu instrukcji, to nawet nie wiem, jak ułożyć deck, wiesz, startowy, jak ułożyć te karty. Być może zbyt pobieżnie to czytałem, ale kiedy chciałem sobie zrobić taką szybką, wstępną grę, ta gra mnie pokonała i mam nadzieję, że właśnie pana Artura, kiedyś uda mi się znowu spotkać czy na Pixel Heaven, czy na jakichś innych, na innym konwencie i go poprosić o jakąś taką małą prezentację za cel, wtedy sobie do zaszyciku wszystko.
Może zapisać. Się zdarzyć tak, że pan Artur nie będzie wiedział, o czym ty mówisz do niego.
No nie wiem.
Jak,
bo to jest...
jak wszyscy wiemy, pan Artur potrafi być troszeczkę oderwany od rzeczywistości czasem, więc.
Tak, tak. I ma piękną kolekcję Warhammera 40 tysięcy, być może nawet największą w Polsce. Ale...
To zawsze był znany z tego, że miał genialne figurki, plus świetnie je malował.
Więc pasji nie można odmówić. No ale...
To prawda, można odmówić odrobiny, powiedzmy...
Wszystkiego innego.
Chciałem powiedzieć, chcę użyć angielskiego słowa sanity, ale...
Rzeczywiście, no, jawi się jako bardzo, bardzo taki ciepły, sympatyczny człowiek, no ale...
Jak każdy szaleniec.
Drogi Bernardzie, tak sobie pomyślałem, bo znalazłem w ogóle notatki a propos tego, tych kosmicznych oceanów i tak dalej. Może przelecimy po nich. Ja zapytam cię, czy jakieś utknęły ci w pamięci jakieś filmy o podwodnym science fiction, takie, wiesz, takie no, świetne, godne polecenie.
Obviously Sequest, prawda?
No tak, nasz serial, no to do seriali to nawet dojdziemy, bo Sequest, znaczy może w seriali moim zdaniem jest mniej takich naprawdę porządnych. No Sequest to jest absolutnie numero uno i długo, długo nic po tym numero uno. Sequest, dla przypomnienia, to jest, dla ludzi, którzy po prostu mogą nie pamiętać, to były trzy sezony takiego Star Treka, gdzie Sequest to po prostu był Enterprise tylko pod wodą i to była świetna, świetna historia. Ona później bo zaczęła zahaczać się o takie naprawdę potężne science fiction, bo wcześniej to się zaczynało takie, to było takie science fiction, które powiedzmy mogłoby się wydarzyć, czyli pewna organizacja rządowa to nie postanowiła właśnie zbadać, poświęcić więcej zasobów na eksplorację i badanie oceanów, dlatego że i to, no, jakiś ten sens jest, tak, że oceany są prawie równie niezbadane jak kosmos. I tak naprawdę w wielu przypadkach no nie, wiele rzeczy zaskakuje ludzi, co jest po prostu na tym na dnie tych najgłębszych. Tych, znaczy ja nie wiem, jak, nie wiem, czy oglądałeś The Meg. Taki.
O, słyszałem o tym. Nie,
są oni tam schodzą poniżej głębokości rowu marańskiego.
Są rzeczy, które ja omijam ze względu na moją własną, że się tak wyrażę, zdrowie psychiczne.
Ale to też jest podwodny science fiction i tutaj musimy wstać. No ale...
Znaczy, no niewątpliwie jest to science fiction, znaczy, nie pewnie jest to podwodne, natomiast mówię, no są rzeczy, których ja, ja po prostu muszę pomijać, bo mówię, moja głowa może nie przyjąć. Ja lubię moje
tak. Tam... Nie wiem, czy pamiętasz Stargate, Gwiezdne Wrota, Atlantis. Ja nigdy nie byłem wielkim fanem Atlantis,
ja właśnie tego
spin-offu. Ale to chyba mi się wydaje, że tam to po prostu przede wszystkim było to, że oni znaleźli te wrota gdzieś na tym, no i tą Atlantydę, ale czy to było eksplorowane w jakikolwiek sposób, bo sądzę, że tam się dużo pod wodą
tego, działo? Przyznam się bez bicia, że aż tak tego w serialu nie pamiętam, bo sorry, dla mnie Stargate to było Stargate z MacGyverem, jak nie było MacGyvera, to Stargate przestało już być aż tak bardzo interesujące.
Ale, na pewno ale w kilku chyba odcinkach to na pewno się MacGyver pojawił właśnie gościnnie, nie? Richard Dean Anderson, on ile już ma, tak 70 lat, prawda? Nie wiem, czy... No nie będę mu liczył wieku. Tak, masz rację. Nie ma co się ten...
Nie ma co wiedzieć, nie ma co kobietom liczyć wieku, czy tym.
A Man from the Atlantis, pamiętasz taki serial? To bardzo stary chyba serial jest.
Pamiętam taki.
O gościu, który był z Atlantydy i był nad człowiekiem, taki Aquaman.
Tak, i dobrze pływał, był Aquamanem. Mhm. No ale wiesz, wracając do filmów, no to zawsze trzeba zacząć od 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi oczywiście, prawda?
Tak, tak. No to bo to jest klasyka, książka Richa Verna. I w tych wersji, tej ekranizacji tej książki było mnóstwo. Ja bardzo lubiłem z tych starych filmów na przykład Voyage to the Bottom of the Sea. To był bardzo interesujący film.
Był.
Tak. I oczywiście no, wiesz, kolejna...
Technicznie,
tak?
Technicznie z 1935 roku chyba bodajże Thunderball. Mhm. Klasyczny James Bond.
Tak, 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 tak. Kapitan Nemo i Podwodne Miasto. To też z 1969 też klasyk, czyli kolejna taka wariacja 20 mil podmorskiej żeglugi, nie? Bo to jest jednak, no, Kapitan Nemo tam się wziął. Później już się zaczyna takie bardziej hardcore science fiction. Nie wiem, czy pamiętasz Sphere.
Pamiętam Sphere, to było na podstawie książki Michaela Crichtona. Tak. Zresztą książka jest całkiem niezła. Mhm. Wiesz, jeśli mówimy o filmach związanych z podwodnym science fiction, to nie można nie zacząć od Głębi.
Nie no, Głębia to jest absolutny klasyk i nie mogę po prostu wybaczyć Cameronowi, że się nie może dogadać chyba z Foxem, ale się nie mylę, i nie mogą w końcu wydać tego na Blu-rayu. Przede wszystkim powinni wydać wersję reżyserską. Mam nadzieję, że na Blu-rayu ta wersja reżyserska będzie i też 3D.
No.
Bo Głębia to jest fenomenalny film i nie tylko ze względu na treść, ale też właśnie efekty specjalne. Tam ta scena, gdzie prawda jest ta uformowana z wody twarz. Wiesz, to pamiętasz, to tak...
Tak, 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 to taki preterminator, tak?
Tak, no to jest genialne. To jest genialny film, w ogóle Głębia. Niestety w wydaniu takim specjalnym pojawiła się tylko na DVD i to jeszcze za czasów, kiedy ten transfer do DVD był bardzo ubogi, była niska rozdzielczość, bo wszystko było w formacie 4:3 z czarnymi tymi pasami.
Tak.
Więc
tak.
Od razu rozdzielczość jeszcze mniejsza była ekranu, więc po prostu no ten film, tak samo jak Prawdziwe Kłamstwa, powinien doczekać się godnego wydania na Blu-rayu. No, dlaczego tego nie chcą zrobić, to nie wiem. A cały czas fani czekają, no nie? I nie chcą, ale Głębia czy Otchłań, bo to chyba też takie dwa tytuły, nie? Bo takimi dwoma tytułami.
No, wiesz, nie wiem, czy wiesz, całe to studio, gdzie ludzie kręcili Głębię, no do dzisiaj stoi.
Tak.
Ci wyślę później, jak pamiętam, że jak się przygotowaliśmy do tego podcastu, ja sobie znalazłem, jest na Reddicie cały wątek plus linkiem do galerii z Imedziurze, czy jak się to ładnie wymawia, właśnie to myślałem, o, do zdjęć z tego setu, gdzie kręcili właśnie głębie i to jest fantastyczne zdjęcia są, bo to wiesz, to...
Oni zbudowali bardzo duży zbiornik taki wodny i...
Tak, zbudowane były dwa baseny jakby, dwa duże zbiorniki, które to zbudowali dekoracje, zbudowali całą tą platformę i generalnie się to toczyło pod wodą.
Znaczy, i tam były właśnie rzeczy, znaczy, bo Cameron był znany z tego, to jest jeden z tych ludzi, którzy nie przyjmują odmownych odpowiedzi, albo że czegoś się nie da zrobić.
Tak.
Po prostu on mówi, że coś musimy zrobić i ty teraz kombinuj, jak to zrobić. I na przykład wcześniej nie było tak dobrej jakości fotografii podwodnej. I oni tam wiele elementów wypracowali też na potrzeby tego filmu. Ale nie no, to Odchłań to w ogóle jest film, który na pewno wszyscy widzieli, ale jak ktoś nie widział, przypadkiem, nie wiem, przez ostatnie 30 lat pod kamieniem gdzieś przebywał, to jak najbardziej powinien się zainteresować. Drugi film, który też mi się zawsze, jak byłem młodym człowiekiem, to mi się zawsze mylił z głębią, to był Lewiatan. Czyli właściwie można powiedzieć, że taki obcy ósmy pasażer Nostromo pod wodą.
Nostromo pod wodą, to jest.
I być może nawet ostrzejszy, więc tutaj nie trzeba dużo więcej mówić, ale jest klimat bardzo, bardzo podobny i to jest film, który absolutnie polecam. Tam,
I to chyba był, nie jestem do końca przekonany teraz, bo musiałbym pogrzebać, ale wydaje mi się, że pod ten sam rok, albo rok wcześniej, rok później to wyszło, jakoś tak.
To jest tak, to jest ten sam, 89 rok. To jest przypadek znany w historii kina, kiedy w tym samym roku, w krótkim odstępie od siebie czasu, wychodzą bardzo podobne filmy, tak. jak Armageddon tak, i Deep Impact.
I nawet i z tego, co na Lewiatanie to grał Robocop, nie? Peter Weller.
Peter Weller, tak. Który później grał w bardzo fajnym takim serialu, który chyba też anulowali po 12 odcinkach. Bo Odyssey się nazywał, nie wiem, czy kojarzy.
To nie miało nic wspólnego z podobnym, to było związane z astronautami.
Tak, którzy wiedzieli, że Ziemia ulegnie zagładzie i oni się cofnęli w czasie i mieli chyba kilka lat, żeby nie wiem, może uchronić się miał, bo ostrzelić, ale nie wiem, jaki by to był sposób na rozwiązanie tego problemu. No ale Lewiatan absolutnie, moim zdaniem, mózg. Tylko problem jest też właśnie z wydaniem DVD, przepraszam, Blu-ray. Ja moje wydanie musiałem gdzieś z Hiszpanii ściągać. I niestety też jest bardzo ubogie, bo nie ma ani dodatków, ani nic, więc dla człowieka, który pasjonuje się właśnie takimi informacjami, chcę poczytać, jak tworzyli pewne rzeczy, no to tego niestety na Blu-ray nie znajdzie. Z takich lżejszych Deep Blue Sea i to akurat bardziej podchodzi właśnie pod tego The Meg, czyli mamy gdzieś jakieś podwodne laboratorium, jakąś bazę.
No wiesz, to taka bardziej wariacja na szczękę.
Tak, prawda? Tak. Znaczy, w ogóle w The Meg mi się strasznie podobał ten motyw megalodonta, tak? On się nazywa ten rekin. Taki potężny, największy i no, fantastycznie to jest zrobione, ale niestety cały film jest zbyt, że się tak wyrażę, sformatowany pod taką młodą widownię, więc nie można mówić, że to masz po prostu, że to jest jakiś horror czy coś takiego. To jest na pewno film, który ma wzbudzić dreszczyk emocji, ale mogli bardziej się postarać, no ale...
No u mnie jeszcze tak patrzę na moją listę, jeszcze miałem Below. Mhm. O takich właśnie horror pod wodą się działo, na łodzi podwodnej w czasie II wojny światowej. Mm-hmm. No i jeszcze oczywiście Virus, tak, z Jamie Lee Curtis. I to też było, że no, to się działo, to było też standardowe, więc to się działo, może się nie tyle działo pod wodą, co bardziej na wodzie, gdzie załoga, to są mniej więcej, mam jakieś tam wspomnienia tylko, bo to nie są filmy, które się jakoś często wraca. W tym momencie to był holownik amerykański, oni się napatoczyli na opuszczony radziecki, czy tam rosyjski, bo to się w latach 90. bo to też był rosyjski statek badawczy, gdzieś tam w jakimś opuszczony bez załogi, się okazało, że to jakiś obcy bratem był, który tam kontrolował komputer i mechanik, czy jakiś tam. Ale wiesz, jak pomyślisz to jako rodzaj, ja wiem.
Znaczy ja pamiętam, jako rodzaj. I to był taki właśnie dosyć klimatyczny, właśnie bardziej mi się też chyba kojarzy jako taki, wiesz, horror, czy coś.
Dokładnie tak, dokładnie tak. Tak szybko spoglądam na moją listę.
Ja bardzo lubię, te lata 60. to miały takie fantastyczne pomysły, 70., 60. na science fiction, ale to było takie science fiction właśnie jak na przykład, nie wiem, Kroniki Marsjańskie, że kolonizujesz Marsa i pierwsze co robisz, prawda, po wyjściu statku, to oczywiście kawa, herbata, nie? No bo to dżentelmen nie zaczyna dnia po prostu tak z
jak
marszu.
Jak możesz zacząć dzień bez kawy, herbaty, dokładnie.
I masz właśnie The Underwater City z 62, bardzo fajny film i to jest to jest film, gdzie masz po prostu podwodne miasto, nie? Jest dno oceaniczne, stanowi po prostu kolejny obszar, który może być zamieszkany przez ludzi. Oczywiście on bardzo naukowo podchodzi do tego tematu, nie? I na poważnie, i jakby opowiada o zaletach, prawda?
No wiesz, to prawie jak Rapture.
Tak,
no
bo chodziło o to, że po prostu stworzysz...
W Rapture też były same zalety życia.
Tak, tworzysz taką oazę, czy miejsce, gdzie ludzie mogliby zamieszkać po tym, jak powiedzmy Ziemia mogłaby być niezdatna do życia po wojnie nuklearnej. A to był przecież okres zimnej wojny i tego takiego, wiesz, duck and cover. Ale to jest, no, to jest bardzo fajny film, się ogląda, tylko bardzo tak oglądasz, obyczajowo tak go traktujesz, tak? No, i podobnie właśnie City Beneath the Sea. To jest naprawdę też interesujący 71 roku film. No ale filmy filmami. Tych filmów pewnie jest i więcej, albo jeszcze są jakieś takie... Nawet na tej liście, tak, którą przygotowaliśmy dawno temu, to ja po prostu teraz nie kojarzę pewnych tytułów, bo i sobie zaznaczyłem przecież Lords of the Deep, Deep Rising. Deep Rising to gdzieś tam kojarzyłem, ale zupełnie mi też wypadło z głowy. To chyba był w ogóle też taki horror.
Bardzo działo chyba bardziej na powierzchni. To było takie troszeczkę bardziej przypominające jakieś takie Cthulhu. Nie, tak. Tam atakowali i z tego co pamiętam rodzaj ośmiornic.
Tak.
Ktulońskich potworów, że tak wyrażę. No jeszcze był przecież ten, jeszcze był The Rift i jeszcze był Pressure, z tego co pamiętam, tak, z takich filmów. I pewnie dużo więcej, że nawet nie pamiętam, albo nawet nie wiem, gdzie mam je w tej chwili.
Tak. Gdyby to był taki właściwy odcinek, to byśmy się naprawdę dobrze do tego przygotowali. A to jest odcinek reaktywacja i po prostu robimy, co by było gdyby.
Robimy szybkie przejście dalej.
I no tu jest twój konik, literatura. Jesteś dużo bardziej odczytanym człowiekiem i na przykład...
W literaturze to tego jest strasznie dużo. Masz Undersea Trilogy Friedricha Pola, potem tam jeszcze było, jest Rifter z Wattsa.
No to jest chyba ta rozgwiazda, nie? Czy się mylę?
No to chyba, ja nie wiem jak jest, to przepraszam, że to jest tobie, ja miałem to czytam po angielsku, więc to pewnie o to chodzi.
Że to jest właśnie o tym jak ludzie, bo to jest też przyszłość, zostali tak, jakby tak, przygotowani to... do tego, żeby nie tylko żyć głęboko na dnie oceanu przez długi okres czasu, ale tak. Też są jakoś chyba genetycznie modyfikowani, one się mają coś w rodzaju skrzel, że mogą nawet to oddychać pod wodą. Ja nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale to jest bardzo, bardzo taki hard science fiction to się czyta bardzo, bardzo dobrze, chociaż no, książka nie jest łatwa w czytaniu, ale moim zdaniem świetna. I kogoś, kto na przykład bardzo podobało się Ślepowidzenie, chyba najsłynniejsze książki.
No, masz, wiesz, David Breen w tej swojej, w tej serii Uplift, tak. Wiesz, że stała książka poświęcona poniekąd podwodnym
ośrodku. Czyli druga część, Star Tide
Rising. C. Clarke też popełnił książkę pod wodą, The Deep Range. Frank Herbert to chyba popełnił kilka, z tego co pamiętam, bo jest The Dragon in the Sea.
W ogóle znany pod innym tytułem, o ile się nie mylę, Dragon in the Sea, jako Under Pressure, chyba też jest w niektórych kręgach właśnie ta książka Herberta.
No, tak, no. Tak. Arthur C. Clarke zrobił jeszcze chyba Wyspę Delfinów, Dolphin Island, jak on się nazywa, Handelman Joe, to czyli Handelman Joe Handelman, też popełnił książkę, w tym, się tak wyrażę, w tej dziedzinie, czy to się nazywał kamuflaż?
Tak. Handelman jest znany przede wszystkim... Z Wiecznej Wojny.
No z Wiecznej Wojny, tak jak mówię. No. Wiadomo. Gość od Wiecznej Wojny, którą moim zdaniem troszeczkę bardzo wyeksploatował, no ale z czegoś żyć trzeba.
A nie było coś innego tam jeszcze oprócz...
Wieczna Wojna, Wieczny Pokój i Wieczny Japier. tak wyrażę.
No.
Windham, John Windham, jak się kojarzy Johna Windhama, no to on też zrobił coś nazywał Kraken Wars. Kraken Wakes, sorry, nie Kraken Wars, Kraken Wakes. A John Windham na pewno znasz, bo to jest gość, który popełnił Dzień Tryfidów, tak? The Day of the Tryfid.
Nie, chyba nie. Nie,
nie kojarzysz z Dnia Tryfidów?
Znaczy to właśnie wychodzi moje nieoczytanie, wiesz, że jestem...
No, Dzień Tryfidów to jest książka, która wybucha kometa nad Ziemią i w skrócie kometa, no powiedzmy, kometa. I nagle się okazuje, że wszyscy stają się ślepi na Ziemi.
Aha.
To taka dosyć duża klasyka. No i oczywiście nie można zapominać o nowszych science fiction, tak? Czy mocnej fantastyce, China Mieville, znany z różnych ciekawych książek. Ja oczywiście akurat nie jestem jakimś strasznie dużym fanem China Mieville, przyznam się bez bicia. Ja wiem, że stacja Perdido Station i to jego miasto maszyna i tak dalej są bardzo szeroko i bardzo mocno uznawane za fantastyczne książki i jedne z najlepszych i w ogóle. Natomiast no ja jakoś mam zawsze problem się przebić przez jego sposób. I nawet nie chodzi o to, bo on ma świetne książki, naprawdę ciekawe historie, dobrze napisane, ale jego sposób pisania jakoś mnie nie męczy. No ale jest coś, co się nazywa The Scar i to się dzieje w pływającym mieście pirackim. I jest tam bardzo różne cywilizacje podwodne. I kolejna z jakiejś połowy lat 2000 to był The Swarm. Też bardzo ciekawa książka. Nie, co tam, tak, to może tyle. Znaczy, wiesz, tych książek jest mnóstwo, wiesz, książki jest tak wyraźnie w podwodnym temacie, czy w jakiś tam sposób związane z tematem wodnym.
To też jest temat rzeka, nie? Temat ocean.
To temat rzeka, dokładnie.
Nie, no to możemy też jeszcze o grach wspomnieć kilku, które są istotne. Też mieliśmy przygotowaną małą listę. I wiadomo, Bioshock to jest taki najznamienitszy przykład, bo to jest właśnie to, co ja uwielbiałem w tym science fiction, czyli stworzenie podwodnego świata. I to takiego kompletnego. Nie jakiejś bazy małej, gdzie, prawda, może kilka osób sobie siedzieć i najwyżej, powiedzmy, kawę, herbatę pić, tylko mamy po prostu normalne miasto podwodne z podwodnymi wieżowcami, prawda, z systemem komunikacji i tak dalej. No i Rapture w Bioshock to jest fenomenalne miejsce. Chyba w dodatku do Bioshock Infinity, Burial at Sea, ale mogę się...
Bioelectric,
Tam
tak.
jest chyba pokazany Rapture jeszcze przed, na dzień przed zagładą, że się tak wyrażę, za 5.12 i można po prostu zobaczyć, jak to społeczeństwo funkcjonowało. I mi się strasznie ten klimat podoba. Oczywiście najlepszą grą, jedną z najlepszych gier podwodnym science fiction jest Terror from the Deep, czyli druga część UFO, Enemy Unknown.
No i oczywiście nie można zapominać o Jacku, ja zapomniałem. Podwodny TIE Fighter.
A,
To masz.
Subwar
Subwear, tak.
2050 chyba.
Tak.
To pamiętam, tylko że to była gra, którą jak pamiętam recenzję, czy w magazynach, czy gdzieś później w internecie widziałem, to ona mi się tak jawiła właśnie, bo to był ten etap mojej fascynacji Sequestem. To jest ta gra. No, ale oczywiście, i ona była i na Amigę, i na PC. Oczywiście na Amigę ona była troszeczkę uboższa w grafice, ale jednak mimo wszystko mnie pokonała ta złożoność tej gry jak na tamte czasy.
Tak, ona to prawda, ona była bardzo, bardzo złożona.
Nie wiem, czy pamiętasz też taką grę, to też można powiedzieć, że inny podwodny TIE Fighter, czyli Aquanox.
Tak, no Aquanox była taka uproszczona wersja Subwara dla mnie. Ja pamiętam, że zawsze się wkurzałem, jak ludzie mówią, że
Znaczy
Aquanox
uproszczona,
to była
ale
ta gra.
jest dużo
Dużo
ładniejsza,
bardziej grywalna.
tak, i dużo bardziej grywalna, tak.
No bo Subward 2050 to był bardziej.
Taki
To był
symulator.
taki gun, to właśnie Gunship 2000 przeniesiony pod wodę.
Tak.
Nie wiem, czy pamiętasz Gunshipa, Gunship 2000, właśnie też z MicroProse. I to była naprawdę dosyć taka, powiem tak, no, na dzisiejsze standardy nie można powiedzieć, że to była bardzo zaawansowana symulacja helikoptera,
Tak.
ale powiedzmy, że było to
W tamtych czasach, jak grałem w Gunship
czas.
2000 z joystickiem właśnie w ręku, z klawiaturą,
Dokładnie.
ja po
I
prostu byłem jak żołnierz, jak pilot, który ma misję do wykonania, planowałem najlepszą trasę, wykonywałem misję, wracałem. To była jak praca, ale przyjemna.
Dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie to samo. I właśnie Subword 2050 to było dokładnie coś takiego jak dla mnie. To był Gunship 2000 pod wodą.
No ale właśnie Aquanox, a propos Aquanox, przygotowana jest nowa wersja, czyli takie, ani to, znaczy, no na pewno nie jest remaster, to jest bardziej remake, albo jak oni na twórcy mówią, takie stworzenie od nowa, takie nowe wyobrażenie sobie właśnie gry, i ona się nazywa,
Chyba Deep Descent,
tak,
tak? Czy.
Deep Descent Aquanox. I fenomenalnie wygląda, po prostu
Ja wiem, ale to ciągle, ja to pamiętam, żeśmy o tym mówili
100 lat temu. I być może już
ciągle właśnie
został
powiedzieć, że lata
zawieszony projekt,
temu.
ale chyba prawa do Aquanox ma THQ Nordic. A oni raczej finansowo dobrze stoją, tylko po prostu raczej nie ryzykują, jeśli chodzi o wydawanie tytułów. No ale, bo ostatnie chyba informacje no, pojawiły się rok temu, jeśli chodzi Aquanox Deep Descent i.
Znaczy, z tego co wiem, jest ciągle na. Jest na Steamie, bo w sercu tam jest na mojej wishlist i tego co ja się przyznam bez bicia, że dopóki nie dostanę maila, że coś jest available,
Tak.
To po prostu tu się jakoś tym specjalnie nie przejmuję. Nie widziałem, że była wyjebą. A z tego, co pamiętam, ostatnio, jak sprawdzałem jakoś na początku tego roku, czy może parę miesięcy, czy wcześniej, miał być dostępny w tym roku. No wiesz, no, jeszcze teoretycznie mają szansę, prawda?
Tak, że możemy tutaj, jesteśmy niedoinformowani, gra już dawno wyszła i
No, nie podejrzewam.
mało kto wie, ale Fantasmagierie, fantastyczne Fantasmagierie są ponadczasowe i można je słuchać tak samo w roku 2009, 2015, jak 2018 i one się, prawda, nie deaktualizują ze względu na jakieś nowe informacje, które ujrzały światło dzienne, nie? Więc...
Nie wiesz, ja z tego, co jeszcze pamiętam, to było też przez Kickstartera, chyba $1000 zebrali, czy ileś, nie? Natomiast gdzie, myślę, że jeśli było przez Kickstartera, to pewnie najlepsze update'y będą tam.
I ktoś tam jest jeszcze na liście, jeśli chodzi o gry albo coś, to dawaj.
Były te wszystkie typu pływanie, ponoć się nazywało Endless Ocean, nie było związane. No wiesz, to co niby, Undertow, nie, ona się nazywała, kuźwa. Ach, ten podwodny survival, taki śmieszny.
Subnautica.
Subnautica, o właśnie.
Subnautica, tak. Subnautica to jest świetna gra, tylko akurat ja nie jestem fanem tych survivali, tych gier
No
tego
ja
typu.
też nie. Ja też zupełnie nie, więc Subnautica, Subnautica.
Z gier takich bardziej relaksacyjnych, które mają ten ocean i akcja dzieje się pod wodą, to jest taka seria, która wyszła na Wii, Endless Ocean. Ale to jest bardziej bawisz się po prostu w płetwonurka, który fotografuje faunę i florę oceaniczną i to może coś dla ciebie. Dobrze, Bernardzie. W takim razie zajawiliśmy, jakby ten odcinek mógł wyglądać, gdybyśmy się jeszcze lepiej przygotowali, więc to podwodne science
Albo
fiction.
dokładnie
Tak,
tak.
ale jak to się mówi, science fiction podwodne, no to jest tak bogaty temat, że nawet jakbyśmy się przygotowali i nawet jakby ten odcinek trwał 2 godziny, to byśmy wszystkiego nie zdołali wymienić po prostu. Dlatego mam prośbę, że właśnie jeśli znacie właśnie taki science fiction podwodny, nie tylko o tym, o którym żeśmy nie wspomnieli, ale na przykład o tym wasze ulubione science fiction podwodne, o którym my rozmawialiśmy, no nie, ale po prostu chciałbym taką, może jakieś kompletną listę dla kogoś, kto się tym tematem zainteresuje, żeby mógł znaleźć na przykład dodatkowe materiały, dodatkowe książki, którego zainteresują, filmy, które powinien obejrzeć, no gry, wiadomo, więc że jakby to wszystko jest, to ja bardzo chętnie poczytam właśnie co jeszcze w tym podwodnym science fiction interesującego jest. Być może właśnie możemy Bernardzie zajawić, że na przykład następny odcinek, jak nagramy Fantastycznej Fantasmagierii, to będzie na przykład o alternatywnej historii.
Możemy to zdradzić. O, a jako, że będzie to alternatywna historia, to alternatywnie się to zdarzy nie wiadomo kiedy.
Tak. Bo ja mam nadzieję, że do tego czasu nadrobię trzecią serię Człowieka z Wysokiego Zamku. Moim zdaniem, no
O.
i w tym momencie, jaka to jest najlepszy serial o alternatywnej historii, chociaż takich pewnie seriali jest mnóstwo, no ale to jest taki temat, który mnie bardzo, bardzo interesuje. Na przykład uwielbiam film z Rutgerem Hauerem, chociaż to jest film bardziej telewizyjny, Fatherland. Tak,
Fatherland.
ekranizacja książki Harrisa. No, to jest, w ogóle książka jest świetna. No i moim zdaniem serial też bardzo dobrze pewne rzeczy pokazuje, tylko właśnie no to brakuje pewne jeszcze większej takiej pompy, żeby pokazać ten świat, jak on wygląda właśnie po tym, kiedy, co by było, gdyby jednak Niemcy tą drugą wojnę światową wygrali, no nie? I to mi się, no, to jest w ogóle bardzo fascynujący temat. I teraz wszyscy bardzo się ekscytujemy serialem najnowszym na Netflixie, 1983. Nie wiem, czy miałeś okazję, Bernardzie, obejrzeć?
Przynajmniej myślę, że się ani nie oglądałem, ani się nie ekscytowałem.
Bo nie lubisz Agnieszki Holland. No nie mów, że jesteś jednym z tych hejterów.
A nie, Agnieszka Holland mnie ani ziemi, ani parzy. Natomiast jako, że wywołał to potworne kontrowersje ten serial, z jednej strony ludzie płaczą, że jest tragedia i nie da się oglądać, z drugiej strony ludzie kochają to, stwierdziłem, że ja nie mam ani czasu, ani ochoty
Na huśtawki emocjonalne.
na huśtawki emocjonalne.
Właśnie mi czasami pomaga, że jest taki duży lament, że coś się ludziom nie podoba, bo też, Bernardzie, wiesz, że czasami jest dobrze popolemizować
No
i
tak, to mi się podobają różne dziwne rzeczy, które są dziwne.
czasami właśnie dobrze jest znaleźć coś, co nie jest takie konformistyczne, że wszystkim musi się podobać. I akurat z tym serialem jest to ciekawe, że no to jest, no, chyba fabułę znasz, tak? Że w 1983 doszło do ataków terrorystycznych, które no, wysadziły w powietrze kilka obiektów w różnych miastach w Polsce. Tam chyba mówi się o Gdańsku, o Krakowie, Warszawie, nie wiem, być może więcej tego jest. Tysiące ludzi zginęło.
Prowadzi się do nieupadku komunizmu, tak?
Tak, dokładnie. To jest coś na skalę kilku ataków World Trade Center, nie? Które miały miejsce w Polsce i to doprowadza właśnie do tego, że partia jednoczy się, znaczy albo zyskuje jeszcze większą siłę, no bo naród się jednoczy.
Lud się jednoczy za partią. O.
I 20 lat później mamy tego pokłosie i właśnie widzimy taki trochę właśnie na poły przypominający mi Człowieka z Wysokiego Zamku świat, gdzie powiedzmy naziści zwyciężyli, no nie? I tutaj mamy tą partię, która zwyciężyła, i no mamy ten ruch oporu, tą lekką brygadę, która też jest taką partyzancką, podjazdową wojnę. To są właśnie ci dla jednych freedom fighters, dla drugich terroryści, jak to się mówi.
No wiadomo,
I to jest bardzo taki ciekawy serial właśnie ze względu na ten setting. Mi się to podoba. I przyznam, że fakt, no jak patrzysz na przykład na Więckiewicza i jak on gra, to tak sobie mówisz, czy on gra kogoś, kto gra, i wtedy to by mu chodzi świetnie, bo on powiedzmy wie, że na przykład, bo tam są takie urządzenia, takie traszki, które wyglądają jak telefony komórkowe, ale one nie są nazywane telefonami komórkowymi, ale to są takie komunikatory, na których wiesz, masz Messenger, coś jak te Sidekiki.
Wczesne Blackberry.
Tak, wczesne Blackberry, Sidekiki i tak dalej. Takie były urządzenia, no nie? Że tam miałeś komunikację, tam portale randkowe i tak dalej. I to podsłuchuje, nie? Jest fajny motyw. No jest też fajny motyw ten, nasza przyjaźń polsko-wietnamska, wiadomo. Ona w tym serialu się objawia tym, że jest po prostu na przykład coś takiego jak mały Saigon, nie? I masz takie sceny po prostu, że patrzysz na Więckiewicza, który siedzi w szania kluski, jakieś nudle, nie? I to wygląda, albo ma przypominać Descartes'a, no nie? Z Łowcy Androidów, no ale to jest, znaczy być, że to jest zamierzone, może nie, ale mi się serial podoba, bo ma taki fajny klimat i tej alternatywnego tego świata. Nie do końca wiem, czy Polska, wiesz, jest taką superpotęgą, tutaj na przykład się pojawią Amerykanie, ale jakby przynajmniej z tego, co widzisz, oprócz godła, to granice Polski chyba się nie zmieniły.
Więc... No właśnie, widziałem, że godło wygląda tak troszeczkę, projektowali ludzie, którzy projektowali nazistowskiego tego igla. No ale
i wtedy to jest już ciekawsze, no nie, wiesz. I na przykład ja bym w ogóle nie tłumaczył, albo nie szukał, wiesz, wytłumaczenia na to, skąd się wzięło właśnie nowe godło, nie? Właśnie moim zdaniem pewne rzeczy, kiedy ich nie tłumaczysz, kiedy jest ta tajemnica, są nawet lepsze. No jak mówię, no seria jest bardzo ciekawa się na setting. Jak go obejrzę i okaże się, że jest właśnie poluta straszna, to też o tym nie słynę. Ale ja uwielbiam takie rzeczy i takich seriali też jest trochę, tylko po prostu trzeba trafić i nie wszystkie właśnie trafiają do, jak to się mówi, do mainstreamu. Znaczy nie są na tyle popularne, żeby można było je kontynuować. I niestety niektóre seriale, tak tylko słyszysz, no nie, że jeden zakończył żywot, bo się nie sprzedał. Na przykład ja bardzo lubię Colony, który niestety zakończył się po dwóch sezonach. Czy po trzech, przepraszam, po trzech sezonach.
Colony, a coś tam ogólnie kojarzę.
To jest tak jak Homefront połączony z, nie wiem, z inwazją obcych, nie, że masz po prostu, są enklawy, no nie, takie kolonie w Stanach Zjednoczonych, które składają się po prostu, znaczy masz otoczony wielkim murem miasto, okupowane przez obcych. No i tych obcych w ogóle nie widzisz, nie? Wiesz, że oni tam gdzieś są, że przybyli, czyli tak naprawdę masz taki rząd marionetkowy, który kontroluje te kolonie. I to jest świetny klient, bo tam się oczywiście te motywy z obcymi pojawiają, to coraz więcej. Widzisz, ja po prostu zawsze liczyłem, że z kolejnym sezonem ta tajemnica troszeczkę więcej się otworzy. No i kiedy nagle się kończy wszystko na trzecim sezonie, to nigdy tak naprawdę tego prawdziwego zakończenia nie się nie pozna. No ale, jak to się mówi, no trudno, nie?
No dokładnie tak. No.
Ja cieszę się, że na przykład The Expanse, serial, który jest dużo lepszy niż książka, tylko dlatego, że po prostu więcej niż książka może pokazać, więcej zaprezentować.
Znaczy, wiesz, pozwolę sobie nie do końca zgodzić się, ale okej. Okay. Możemy kiedyś do tej dyskusji w jakimś kolejnym odcinku fantastycznym tak wrócić. Wiesz, to byłby bardzo ciekawy odcinek,
no.
gdzie byśmy na przykład porozmawiali sobie o różnych...
Serialach science fiction,
adaptacjach książek,
tak,
adaptacjach.
Tak. O. Czyli kolejna zapowiedź odcinka, być może już za rok będzie o serialach science fiction, na przykład.
Wiesz, to jest tak naprawdę wszystko zależy od twoich możliwości. O. Ja jestem chętnie otwarty, żeby robić to częściej.
Dobrze, no to tym optymistycznym akcentem, tym takim teaserkiem zapowiedzi kolejnego odcinku, zakończymy odcinek 9 fantastycznej. Reaktywacja. Bardzo się cieszę, Bernardzie, że udało nam się tak sprytnie spotkać i nagrać w wirtualnym studiu.
Sniki nagrania.
Tak, i niech to będzie właśnie zapowiedzi nowego otwarcia. Prawda? Dziękuję jeszcze raz i pamiętajcie, żeby...
Nowy rok, nowe otwarcie.
Tak, pamiętajcie, żeby wpaść na grupę Fantasmagieria i tam właśnie skomentować, doradzić, może zaproponować tematy kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się.
Dzięki wszystkim, na razie.